Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Arcybiskup stolicy Polski będzie jednym z 24 nowych kardynałów.
Świętą Elżbietę Węgierską jako wzór żony, matki i opiekunki ubogich ukazał papież w środowej katechezie.
Katolicy w Smoleńsku zabiegają o zwrot odebranej przez komunistów świątyni.
20 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Wyniesienie do godności kardynalskiej 24 duchownych z całego świata, wśród nich arcybiskupa warszawskiego Kazimierza Nycza, zapowiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Trzeci konsystorz obecnego pontyfikatu, na którym otrzymają oni od papieża nominacje i bilety kardynalskie, odbędzie się za miesiąc.
Arcybiskup Kazimierz Nycz z dużym zakłopotaniem przyjął dzisiejszą nominację kardynalską. Hierarcha powiedział, że nominacja kardynalska jest dla niego wezwaniem do jeszcze większej służby Kościołowi.
Każdy biskup jest odpowiedzialny za cały Kościół, jest jakby uczestnikiem kolegium, które jest kolegium apostolskim. Natomiast kardynał w sposób szczególny powołany przez papieża do tego, żeby uczestniczyć jeszcze bardziej w sprawach Kościoła powszechnego, w sprawach wyrażających się pracą, czy to na poziomie udziału w poszczególnych kongregacjach watykańskich, czy spotkań kolegium kardynalskiego razem z papieżem, więc zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nie tyle wyróżnienie, ile jest to powołanie do większej pracy na rzecz Kościoła, Kościoła powszechnego.
Arcybiskup Nycz wyraził przekonanie, że jego nominacja kardynalska jest nominacją, która nie wynika z jego osobistych zasług, lecz należy się ona Kościołowi Warszawskiemu ze względu na jego rangę i tradycje. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Wśród nominatów będzie tym razem 10 kardynałów Kurii Rzymskiej i 10 biskupów diecezjalnych, którzy nie ukończyli jeszcze 80 roku życia, a więc mają prawo do udziału w konklawe. Ponadto Benedykt XVI wyniesie do tej godności jeszcze 4 innych duchownych liczących ponad 80 lat, którzy, jak powiedział, odznaczyli się oddaniem w służbie Kościołowi.
Nominacje kardynałów kurialnych dotyczą m.in. prefektów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i do Spraw Duchowieństwa oraz sygnatury apostolskiej, przewodniczących papieskich rad do spraw popierania jedności chrześcijan, do spraw kultury i cor unum oraz penitencjarza większego. Obejmują 7 Włochów, Amerykanina, Gwinejczyka i Szwajcara. Nowi kardynałowie z rozsianych po świecie diecezji to obok metropolity warszawskiego patriarcha koptyjski z Egiptu oraz arcybiskupi z Brazylii, Demokratycznej Republiki Konga, Ekwadoru, Niemiec, Sri Lanki, USA, Włoch i Zambii. Z 4 nominatów, którzy ukończyli już 80 rok życia, 2 Hiszpanii i Włoch to biskupi, w tym były prezes papieskiej Akademii Provita, biskup Elios Grecia. Pozostali Włoch i Niemiec to emerytowany dyrygent chóru Kaplicy Sykstyńskiej i były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
Natomiast w katechezie podczas audiencji Benedykt XVI kontynuował cykl rozważań o wielkich kobietach z dziejów średniowiecznego kościoła. Tym razem o świętej Elżbiecie Węgierskiej, córce króla Węgier Andrzeja III i siostrzenicy świętej Jadwigi Śląskiej. Jej krótki rys biograficzny został przedstawiony również po polsku.
Urodziła się w 1207 roku na zamku Saros-Patak koło Bratysławy. Bardzo młodo została zaręczona w Wartburgu z Ludwikiem, synem Hermana, landgrafa Turyngii. Była mądrą żoną i matką, osobą głębokiej wiary, wrażliwą na ludzką biedę. Podejmując dzieła miłosierdzia, rozdawała potrzebującym jedzenie, ubrania, spłacała ich długi, niosła pomoc chorym. Ta jej postawa, popierana przez męża, wyrastała z fascynacji świętym Franciszkiem. Po śmierci męża w 1227 roku opuściła Wartburg i osiadła z dziećmi w Weizenach. Rok później złożyła ślub wyrzeczenia się świata. Z przysługujących jej dóbr ufundowała szpital dla najbiedniejszych i opuszczonych chorych, którym osobiście posługiwała. Ostatnie lata swego życia spędziła w skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie. Zmarła w 1231 roku.
Benedykt XVI wiele miejsca poświęcił udanemu małżeństwu świętej Elżbiety. Jej mąż, landgraf Turyngii Ludwik IV, od samego początku popierał duchowe i charytatywne aspiracje swej żony. Nie dawał też posłuchu krytykom, którzy donosili mu o jej kontaktach z ubogimi.
Kiedy donoszono mu o jej postępowaniu, ten nie tylko nie był tym zmartwiony, lecz odpowiadał krytykom: dopóki nie sprzeda mojego zamku, jestem z tego zadowolony. Jej małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Elżbieta pomagała mężowi rozwijać jego ludzkie umiejętności, wynosząc je do poziomu nadprzyrodzonego, on zaś chronił ją i bronił jej wspaniałomyślności względem ubogich oraz praktyk religijnych. Są oni żywym świadectwem tego, jak wiara oraz miłość do Boga i bliźnich umacniają życie rodzinne i pogłębiają związek małżeński. Śmierć męża była dla Elżbiety ciężką próbą. W styczniu 1227 roku Ludwik IV dołączył do krucjaty cesarza Fryderyka II. Zmarł jednak po drodze we włoskim porcie Otranto w wieku 27 lat.
Polakom natomiast papież przypomniał postać innego świętego z epoki średniowiecza.
Witam uczestniczących w tej audiencji pielgrzymów polskich. Dzisiaj w Polsce przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jana Skent, filozofa, teologa na Uniwersytecie Jagiellońskim, patrona archidiecezy krakowskiej. Był pracowity, wytrwały, pobożny. Wyróżniał się duchem miłosierdzia i troską ubogich. Uczmy się od niego wierności Chrystusowi i Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W dzisiejszym programie Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu nie ma sesji ogólnych ani spotkań w grupach. Nie oznacza to jednak bynajmniej zawieszenia prac synodalnych. Przeciwnie, w sekretariacie generalnym Synodu Biskupów są one bardzo intensywne. Złożone tam propozycje, które przygotowano w 10 grupach językowych, trzeba bowiem ujednolicić, by można jutro zaprezentować ich pełną listę w auli synodalnej.
Wczoraj wieczorem uczestniczący w synodzie emerytowany patriarcha łaciński Jerozolimy Michel Sabach zaprezentował w Rzymie dziennikarzom dokument Kairos Palestina. Tekst ukazujący tragiczną sytuację Palestyńczyków został opracowany i ogłoszony w Ziemi Świętej pod koniec zeszłego roku przez grupę palestyńskich chrześcijan. Wzywa on do stawiania oporu izraelskiej okupacji, jednak bez uciekania się do przemocy. Wzywamy do oporu, bo chcemy osiągnąć pokój z Izraelem, powiedział na wczorajszej konferencji prasowej arcybiskup Sabach. Dziś Izrael jest silny i może decydować jak chce. W przyszłości tak jednak nie będzie. Czas nie pracuje ani na korzyść Izraela, ani na korzyść pokoju, dodał były patriarcha.
Włoski sąd podtrzymał prewencyjną blokadę watykańskich funduszy w jednym z włoskich banków. Jak podał rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, decyzja ta została przyjęta ze zdziwieniem. Sprawa bowiem ciągnie się od miesiąca, choć prezydium watykańskiego banku już wcześniej dowiodło, że nie chodzi tu o pranie brudnych pieniędzy, lecz o drobne uchybienie formalne. Ksiądz Federico Lombardi ponownie zapewnił, że strona watykańska jest gotowa wszystko wyjaśnić.
Niemieccy biskupi chwalą przemowę niemieckiego prezydenta przed tureckim parlamentem. Christian Wulff zaapelował o wolność religijną i powiedział, że chrześcijaństwo jest częścią Turcji. Wskazał, że w Niemczech muzułmanie mogą praktykować swą religię i takiego samego prawa oczekuje się dla chrześcijan w krajach islamskich. Jego wypowiedź z dużym zadowoleniem przyjęli niemieccy biskupi i większość niemieckiej prasy.
Jestem wdzięczny panu prezydentowi za jego słowa. Mam nadzieję, że rząd turecki usłyszał te stanowcze postulaty i teraz zacznie działać tak, by żyjący w Turcji chrześcijanie bez przeszkód mogli pielęgnować swoją wiarę. Tak skomentował wystąpienie niemieckiego prezydenta arcybiskup Robert Zollitsch. Według przewodniczącego niemieckiego episkopatu był to kamień milowy w rozmowach o wolności religijnej w Turcji. Mniej entuzjastycznie wystąpienie prezydenta Niemiec przyjął arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meissner. W wywiadzie dla niemieckiej prasy powiedział, że prezydent Wulff po prostu stwierdził fakty. Kardynał Meissner już od dawna konsekwentnie zabiega o wolność religijną dla chrześcijan w Turcji, szczególnie o możliwość budowy kościołów i odprawianie mszy świętej w Tarsie, miejscu urodzenia świętego Pawła. Wypowiedź prezydenta Christiana Wulffa przed tureckim parlamentem i jego stwierdzenie, że chrześcijaństwo jest częścią Turcji, to odpowiedź na aktualną debatę o integracji muzułmanów w Niemczech. 3 października, w Dzień Zjednoczenia Niemiec, prezydent Wulff powiedział, że do Niemiec należy również islam. To zdanie wywołało ostrą debatę społeczną w tym kraju. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Irlandzcy biskupi wezwali wiernych do modlitwy o odnowę kościoła tego kraju, jakiej oczekują po zbliżającej się wizytacji apostolskiej. Episkopat Irlandii zdecydował, że szczególnym patronem najbliższego roku duszpasterskiego będzie ewangelista Mateusz. Rok poświęcony temu apostołowi w irlandzkim kościele rozpocznie się 28 listopada. Biskupi zachęcają wiernych, by modlitwą towarzyszyli wizytacji apostolskiej zarządzonej przez Benedykta XVI. Ma ona na celu oczyszczenie i uzdrowienie sytuacji w tym kościele po skandalach molestowania nieletnich przez duchownych. Wizytacja ma też pomóc w przywróceniu zaufania wiernych oraz dać im nadzieję w czasie zaistniałego kryzysu. Biskupi zachęcają wierzących do codziennego odmawiania modlitwy za Kościół irlandzki, jaką znajdą w marcowym liście Benedykta XVI do katolików tego kraju.
Cudownie uratowani chilijscy górnicy dotrzymują słowa. 5 z 33 osobowej grupy zawrze śluby kościelne i ureguluje swoją sytuację względem kościoła. Niektórzy uczynią to po 10, a nawet 20 latach związków cywilnych. Zaledwie tydzień po uwolnieniu zasypanej kopalni miedzi i złota odbyło się pierwsze spotkanie rodzin górniczych w miejscowości Caldera na północy Chile. Przy tej okazji 5 górników oświadczyło się na kolanach swoim wybrankom i żonom. Ślub kościelny obiecywali oni będąc jeszcze pod ziemią w zawalonej kopalni i czekając na ratunek. Kilku chilijskich górników napisało nawet listy z kopalni, w których przyrzekli ślub, jeśli tylko przeżyją katastrofę.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Na Świętej Górze koło Tarnopola powstała ekumeniczna droga krzyżowa. Przy jej budowie współpracowali katolicy obrządku łacińskiego i prawosławni z Patriarchatu Kijowskiego. Droga krzyżowa powstała przy wsparciu dobroczyńców z Polski, a poświęcił ją metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
W powstanie tej drogi krzyżowej była zaangażowana nie tylko wspólnota obrządku łacińskiego, ale wszyscy mieszkańcy tej parafii, a także okolic, a w sposób szczególny prawosławni. Na drodze krzyżowej zgromadziło się około 3000 wiernych, co na nasze warunki jest to bardzo wielka liczba. Przybył na tę uroczystość także ksiądz biskup prawosławny wraz ze swoimi kapłanami i wiernymi.
Święta Góra, na której wzniesiono ekumeniczną drogę krzyżową, jest znanym miejscem pielgrzymkowym zarówno katolików, jak i prawosławnych. Znajdują się tam dwie świątynie odwiedzane podczas odpustów oraz innych uroczystości religijnych – sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i cerkiew Ducha Świętego.
Rosną szanse na zwrot zarekwirowanego w czasach komunizmu kościoła katolickiego w Smoleńsku. Obecnie znajduje się w nim okręgowe archiwum. Miejscowy gubernator Sergiej Antufiew oznajmił, że zwrot świątyni może stać się możliwy już w przyszłym roku.
Po zakończeniu budowy nowego budynku archiwum w przyszłym roku będziemy mogli omówić z polską stroną problem rekonstrukcji kościoła katolickiego w Smoleńsku. Do tej pory są tam przechowywane archiwalne dokumenty, powiedział Sergiej Antufiew na spotkaniu z miejscowymi przedsiębiorcami. Mówiąc o perspektywach rozwoju infrastruktury turystycznej w Smoleńsku, Antufiew wyraził przekonanie, że odbudowany kościół będzie jeszcze jednym pięknym obiektem dla zwiedzania. Polacy są gotowi rozpocząć odbudowę choćby jutro. Kościół w Smoleńsku wzniesiono w końcu XIX wieku ze składek parafian i duchowieństwa. Wybudowany był w stylu neogotyckim według projektu gubernialnego architekta Meischera. Dla celów duszpasterskich funkcjonował do lat 30. XX wieku. Potem został zamknięty z powodu nasilającej się nagonki ateistycznego systemu totalitarnego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.